Już 15 minut po północy, jest czwartek, 12 maja, słuchamy Radia Maryja i rozmawiamy. Rozmawiamy m.in. o liście z Polski, rozmawiamy też z panem redaktorem Mariuszem Pilisem. Witam pana dzisiaj, 12 maja, w czwartek. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, witam.
Można powiedzieć, że pan już jest od wczoraj. Najpierw była telewizja, wcześniej było jeszcze spotkanie ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a potem już radio i nasze nocne i wieczorne rozmowy niedokończone. List z Polski to temat nie tylko naszych rozmów, ale również temat filmu i książki, których pan jest autorem. Co zainspirowało pana do takiej formy wyrażenia tego wszystkiego, co się działo w Polsce na przełomie ostatnich miesięcy?
Czy oczywiście jest tak, że scenariusz napisał życie. I to wszystko, co działo się w Smoleńsku 10 kwietnia, było tak ważnym rzeczywiście i wstrząsającym doświadczeniem, że trudno było przejść obok tego, nie zauważywszy tej tragedii, tego wielkiego nieszczęścia, które spotkało Polskę. Ja tak rozumiałem, tak rozumiem, tak definiuję od lat jakby swoje obowiązki zawodowe, że o sprawach ważnych powinienem mówić i starać się zabierać w nich głos. Oczywiście właściwie wszystkie te elementy, które tworzą cały ten ciemny obraz wątpliwości, które towarzyszą katastrofie smoleńskiej i śledztwu prowadzonemu po katastrofie, były tak naprawdę tą iskrą, która spowodowała jakby moje myślenie w kierunku zrobienia na ten temat dużego filmu i jakby te wątpliwości, które w kwestii katastrofy smoleńskiej się pojawiły, są w pewnym sensie jakby kręgosłupem tej historii, która jest przedstawiona w filmie. W książce to wygląda trochę inaczej. Rzeczywiście książka jest dużo szerszym zbiorem materiałów, jest pełną transkrypcją wszystkich spotkań moich z ludźmi, których zaprosiłem do udziału w tym filmie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ta ostateczna decyzja o tym, aby zrobić ten film, pojawiła się w momencie, kiedy nałożyły się na siebie dwa takie bardzo istotne wydarzenia. Jedno związane z absencją najważniejszych liderów światowych na pogrzebie pary prezydenckiej w Krakowie, która to absencja była bardzo głośno i jednoznacznie komentowana przez ludzi zebranych wtedy na rynku. Ludzie bardzo głośno mówili o tym, że po raz kolejny zostaliśmy opuszczeni, po raz kolejny dochodzi do sytuacji, w której Polska doświadcza bardzo boleśnie tego, czym jest sojusz, czym są sojusze z państwami zachodnimi. Przywoływano te doświadczenia początku II wojny światowej i to było bardzo przygnębiające. To był ten moment, w którym rzeczywiście jakoś dotarło do mnie to pierwsze i podstawowe pytanie, czy my na to zasługujemy, czy my zasługujemy na takie traktowanie nas dzisiaj i skąd się to bierze. A tym elementem, który przesądził, była pojawiająca się kilka dni później informacja z brytyjskiego biura meteorologicznego, z którego wynikało, że ten powód, dla którego delegacje państw zachodnich, liderów państw zachodnich nie mogły przybyć na pogrzeb pary prezydenckiej do Krakowa, jest po prostu informacyjną bańką. Otóż ten komunikat mówił wyraźnie o tym, że na terenach najbardziej dotkniętych wulkanem, czy pyłem wulkanicznym z tego wulkanu, który eksplodował, wybuchu na Islandii, ilość pyłu w powietrzu nie przekraczała 17% normy. I to była informacja, która mnie rzeczywiście bardzo zastanowiła, jak w takim razie rozumieć zachowanie liderów zachodnich, którzy tym właśnie elementem, czyli brakiem możliwości podróżowania, przemieszczania się w samolotach z powodu pyłu, tłumaczyli swoją absencję na pogrzebie pary prezydenckiej w Krakowie. Więc to były te elementy, które przesądziły.
Sprawa jest w tym przypadku również i wielowarstwowa, bo ona się jakoś, te sprawy się nałożyły na siebie. Z jednej strony ogromne straty gospodarcze na kontynentach, które przez fakt tego przysłowiowego już wulkanicznego pyłu powstały i paraliż komunikacyjny w tej części świata naszej, europejskiej, północnoafrykańskiej chociażby też. Ale wiemy, że głowy państw i możni tego świata posługują się nie tylko samolotami odrzutowymi, które podobno nie mogły się w tym czasie poruszać, ale są też inne samoloty, inne rozwiązania techniczne, chociażby turbośmigłowe, które mogły latać na odpowiednio innych wysokościach i kwestia dobrej woli, czy dobrej chęci, czy też manifestacji. Wobec tego, jaką rolę Polska odgrywała za prezydentury Lecha Kaczyńskiego, chciałoby się zapytać, że tak wielka manifestacja tej absencji.
Powinienem się tak naprawdę posłużyć tutaj cytatami z moich rozmówców, bo one są rzeczywiście niesłychanie precyzyjne i jednoznacznie określają ten okres prezydentury Lecha Kaczyńskiego jako okres wzrostu roli Polski na arenie międzynarodowej, co choćby Władimir Bukowski podkreśla jako działanie, które nie mogło się podobać zarówno Rosji, jak i Zachodowi. Inny z moich rozmówców, pan dr Przemysław Żurawski-Belgrajewski, podkreśla bardzo wyraźnie, że Polski na mapie dyplomatycznej Europy nie ma od ponad 200 lat. Z drobnymi, bardzo drobnymi przerwami. Co oznacza, że polski głos nie jest brany pod uwagę przez zachodnich, rosyjskich dyplomatów. Te tereny są traktowane jako tereny, na których polityka zagraniczna, samodzielna polityka zagraniczna nie była kreowana, a w każdym razie nie była kreowana w stopniu, który musiałby absorbować jakąś szczególną uwagę tych najważniejszych graczy na kontynencie europejskim. Więc to są rzeczywiście te elementy, które wskazują na to, że wzrost znaczenia i roli Polski nawet na arenie międzyregionalnej czy regionalnej mógł być przyjmowany z dużą niechęcią i rzeczywiście mógł powodować pewne komplikacje w rodzącym się coraz bardziej na naszych oczach sojuszu Unii Europejskiej, czy tworu europejskiego, trudno to nazwać inaczej, z Rosją. To jest ten element, w którym polskie zdanie jest traktowane jako przeszkoda. Polskie mocne akcentowanie naszej roli w tym układzie i nasze obawy co do tego układu są traktowane niepoważnie, są traktowane jako rusofobiczne i Zachód przynajmniej stara się eliminować poprzez choćby niedostrzeganie tych problemów, eliminować nasze głosy mówiące o tym, jakie my mamy doświadczenia, jak my to widzimy i jakiego rodzaju zagrożenia mogą w tej sytuacji wystąpić. Zakładam, że jesteśmy krajem, który mając tak bogate doświadczenia i silne doświadczenia z Rosją, mógłby wiele wnieść do dyskusji europejskiej dotyczącej jakiegoś zbliżenia pomiędzy Rosją a Unią Europejską, ale te głosy są rzeczywiście bardzo słabe. Jeżeli się pojawiają, to są z reguły ignorowane. W tej chwili praktycznie w ogóle ich nie ma. Natomiast w trakcie prezydentury Lecha Kaczyńskiego to stanowisko i te głosy były akcentowane bardzo mocno, co mogło być bardzo niewygodne.
Pakt Ribbentrop-Mołotow wciąż jest silny i mocny?
Wydaje się, że rzeczywiście państwa dominujące w tym regionie ciągle organizują swoją politykę z pominięciem Polski, czego przykładem jest choćby układ, który owocuje projektem Nord Stream, prawda? To jest ten element, który całkowicie nie bierze pod uwagę polskiego stanowiska, polskich obaw. Możemy tutaj rzeczywiście mówić o realizacji polityki niemiecko-rosyjskiej, która zawsze była dla Polski bardzo groźna. W momencie, kiedy historycznie dochodziło do sojuszy pomiędzy tymi dwoma państwami, Polska była w kłopotach.
Panie redaktorze, 70 lat dochodzenia prawdy o tragedii w katyńskim lesie. potem katastrofa w Gibraltarze i teraz katastrofa z samolotu rządowego 100 najważniejszych osób w państwie. No i pytanie, kim na tle tych wydarzeń, kim jest obecna ekipa rządząca w Polsce, która nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie i tak szybko otrząsa się po tej tragedii?
To jest rzeczywiście pytanie, które organizuje opinię publiczną od roku. Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej polskie władze, obecne polskie władze zachowują się w tej sprawie, jest pytaniem, które Polaków dzieli bardzo wyraźnie. Są głosy, które mówią, że jest to rząd, który zachowuje się bardzo obliczalnie, dysponując wiedzą na temat tego, samą wiedzą na temat tego, jakim państwem, jak słabym państwem jest Polska, dostosowuje do tego narzędzia polityki zagranicznej. Są i takie, które posądzają polski rząd o złe intencje. Między jednym a drugim rzeczywiście jest wykopany głęboki rów. Między jednym a drugim zdaniem. Mamy do czynienia rzeczywiście z bardzo niejasnym podejściem do tego, co jest robione w kwestii śledztwa w katastrofie smoleńskiej, a zwłaszcza w obszarze komunikowania tych rzeczy polskiemu społeczeństwu. Polacy dzisiaj poruszają się ciągle w pewnym obszarze wyznaczanym przez różnego rodzaju teorie, od spiskowych po kompletnie nieprawdziwe. Tu wcześniej miałem okazję o tym mówić. To jest, jakby ta przestrzeń jest wypełniona z jednej strony, wyznaczona przez granicą tego jest, są teorie spiskowe mówiące o tym, że to mógł być zamach. Z drugiej strony, że to jest kwestia nacisków, że to jest kwestia jakichś bliżej niesprawdzonych błędów proceduralnych, które myśmy popełnili, że wina jest po polskiej stronie, a tak naprawdę po stronie prezydenta, który naciskał, wpakował ludzi do samolotu i tak. No nie chcę tego rozwijać, bo generalnie jakby wiemy, jak to mniej więcej wygląda. Przestrzeń publiczna, medialna jest pełna tego typu argumentów od roku i wiemy, jak to wygląda. Polacy dzisiaj nie mają wiedzy na temat katastrofy smoleńskiej i mają prawo do snucia każdej teorii, ponieważ tej wiedzy nie mają. I to jest zjawisko o tyle niebezpieczne, że ono powoduje antagonizowanie się społeczeństwa polskiego i niestety dzielenie się na zwalczające się i pałające do siebie nienawiścią środowiska i grupy. To jest bardzo niebezpieczne.
Instrumentami w tej antagonizacji społeczeństwa są między innymi media, między innymi nie tylko gałęzie olbrzymiego koncernu medialnego Agory, w której prym wiodą, wiadomo, pan Michnik i pani Rapaczyńska między innymi. Tutaj zawłaszczają i oplatają intelekty Polaków, ale również olbrzymi koncern ITI bombarduje na każdym lotnisku, na każdym dworcu praktycznie, w każdym miejscu publicznym informacjami. Te media również nie tylko kreują, tworząc kolejne wersje wydarzeń katastrofy samolotu rządowego, ale te media, te koncerny olbrzymie, również były przeciwne raportowi o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, a Polska chyba, jak mówią profesorowie, również będący w tym studiu i znawcy tematu, jest takim dosyć podatnym gruntem albo dobrym gruntem dla działań agentury wpływu.
No są to rzeczywiście rzeczy bardzo zastanawiające. Ja chciałbym podkreślić, że mamy rzeczywiście jakiś problem w rozumieniu roli dziennikarstwa, mediów w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa demokratycznego, społeczeństwa obywatelskiego, gdzie jednym z filarów jest rzeczywiście dostęp do wiarygodnej, prawdziwej informacji, niemanipulowanej, niepodporządkowanej grom interesów takich czy innych grup, partii i tak dalej. Z drugiej strony, jakby pracując w mediach i zajmując się mediami od wielu, wielu lat, mam świadomość, że tej sytuacji nie da się w sposób prosty zmienić. Mamy do czynienia z mediami komercyjnymi, które rozwijają się w sposób, w jaki chcą. Trudno tutaj doprowadzić do sytuacji, w której mogłyby ich dotykać jakiegoś rodzaju rozwiązania prawne, regulacje prawne. Wydaje się, że jedynym sposobem jest tworzenie prawdziwej alternatywy medialnej, takich mediów, które same sobą wyznaczają standardy prawdziwego dziennikarstwa skierowanego bezpośrednio na komunikację z prawdziwą, rzetelną komunikację z obywatelem. I to z jednej strony jest możliwe w obrębie mediów społecznych, z drugiej strony w obrębie budowania, bo oczywiście te media są ciągle w fazie jakiegoś upadku i rozkładu, mówię o mediach publicznych. To jest obszar, w którym polskie państwo powinno się realizować w sposób świadomy, budując media, które powinny wyznaczać standardy dziennikarskie i standardy informacyjne, co musi za sobą pociągnąć w pewnym sensie pójście mediów komercyjnych w tą stronę, gdyż odejście widzów, słuchaczy, czytelników od nierzetelnych mediów po prostu grozi utratą finansową. Więc to są ruchy, które należałoby wykonać. To, że to się nie dzieje, to jest też jakby na kolejną dyskusję, inną zupełnie pewnie. To, że mamy do czynienia z taką sytuacją i że to jest póki co sytuacja bardzo trwała i patologiczna, nie mamy na to w tej chwili wpływu, ale wydaje się, że to jest nieuniknione, to nas czeka, jeżeli dojrzale i w sposób świadomy chcemy podchodzić do tego, jakie państwo chcemy mieć, to jest jeden z tych podstawowych elementów, które należy wziąć pod uwagę jak najszybciej.
Jak media potrafią funkcjonować w społeczeństwie, jaką rolę potrafią odgrywać, widzieliśmy między innymi na przykładzie tego wszystkiego, co działo się wokół księdza arcybiskupa Stanisława Wirgusa. Widzieliśmy również i doświadczamy tego wciąż, jaką rolę media odgrywają przy kolejnych rocznicach, miesiącach wyznaczających datę tej bolesnej tragedii, o której mówimy, 10 kwietnia, każdego 10 miesiąca. Ale panie redaktorze, swojego czasu dzieci w szkołach średnich czy też podstawowych pisały rozprawki, wypracowania na temat roli poety w życiu narodu, a ja chciałem się właśnie spytać o rolę dziennikarza w życiu narodu i społeczeństwa.
Czy mam wrażenie, że to jest rola wciąż malejąca? We współczesnym, ciągle zmieniającym się świecie rola pojedynczego dziennikarza zdaje się być coraz bardziej marginalna. W tej chwili mamy do czynienia z wielkimi korporacjami medialnymi, gdzie dziennikarz jest albo gwiazdą, która z reguły rzadko wychodzi poza obręb stacji, czy redakcji, czy newsroomu i tak dalej, albo mamy do czynienia z dziennikarzem, który jest traktowany instrumentalnie jako po prostu dostarczyciel treści, które tak czy inaczej są obrabiane w większych zespołach i kto inny decyduje o tym, jakie oblicze później ta informacja ma na antenie czy w piśmie. Rola pojedynczych rycerzy stojących na straży rzetelności dziennikarskiej rzeczywiście jest w tej chwili bardzo słabnąca. Wydaje się, że tą odpowiedzialnością za kształt mediów, kształt przekazu należałoby obciążyć tych, którzy faktycznie mają wpływ na to, jakiego rodzaju treści wychodzą z danych ośrodków. To są wydawcy, to są tak zwani dziennikarze bądź kontrolerzy, którzy sprawują władzę nad redakcją tekstów, nad składem, montażem i tak dalej. To nie są po prostu już dziennikarze. Ta rola chyba odchodzi bardzo gdzieś daleko. Trudno się spodziewać, abyśmy kiedyś wrócili do tej roli. Przynajmniej tendencja obecna, jaka jest niestety bardzo pesymistyczna. Czy rola pojedynczego człowieka, który próbuje realizować misję jako dziennikarz, jest rolą chyba bardzo archaiczną. Niestety mówię to ze smutkiem.
A misji specjalnej też już nie ma w mediach publicznych.
Nie ma Jana Pospieszalskiego, nie ma Bronisława Wilcztajna, nie ma wielu, wielu innych ludzi, którzy jeszcze do niedawna mieli możliwość tworzenia przekazów, które bardzo różnicowały rzeczywiście ten przekaz medialny i powodowały możliwość uzyskiwania większego, bardziej pełnego obrazu rzeczywistości, prawda? Bardziej kompletnego. W tej chwili stoimy na jednej nodze, drugą nogę mamy obciętą, gdybym chciał to w jakiś sposób obrazowo przedstawić. I jest to sytuacja kalectwa.
Pojawiły się standardy bardzo relatywne wśród dziennikarzy, wydawców, researcherów, natomiast gdzieś zapomniano albo zapomina się w tym olbrzymim nurcie dziennikarstwa o wartościach.
Myślę, że to jest tak, to jest jeden z tych elementów.
Pan poprzez swoją twórczość i przez swoją ekspresję chce tym wartościom służyć?
Takie sobie postawiłem zadanie w momencie, kiedy świadomie zacząłem odbierać to, co robię i zastanawiać się nad tym, jakiego rodzaju dziennikarstwo ja chciałbym uprawiać, to wydaje się, że nie wyobrażam sobie odejścia od pewnych wartości i od próby poszukiwania ich i starania się głoszenia ich poprzez moją pracę. Natomiast tak jak w przypadku roli pojedynczego dziennikarza, tak i w przypadku trzymania się pewnych wartości, to jest proces, który rzeczywiście zmierza do wyeliminowania całego tego obszaru z mediów. Media komercyjne, jeżeli trzymamy się choćby rynku polskiego, media komercyjne starają się w sposób bardzo świadomy od pewnych wartości, które moglibyśmy nazwać wartościami choćby uniwersalnymi, odchodzić. I nie oferują w zamian za to niczego innego poza pewnego rodzaju standardami wyznaczonymi przez blichtr, powierzchowność,
czyli
złudną sławę, rozrywka
i igrzyska stają się standardem. A gdzie jest prawda, gdzie jest autentyczny obraz miłości, gdzie są wartości najwyższe, jakimi jest Bóg, religia?
Wydaje się, że środki masowego przekazu, a zwłaszcza ci, którzy nimi zarządzają, doszli już dość dawno do wniosku, że dobra informacja, rzetelna informacja jest wtedy dobra, kiedy ludzie się przy niej dobrze bawią. To jest, wczoraj miałem, nie dalej jak wczoraj, możliwość, jeden z moich znajomych w ramach właśnie jakby poszerzania wiedzy na temat rynku medialnego, w tym wypadku w Stanach Zjednoczonych, pokazał mi amerykańską wersję CNN, gdzie o bardzo poważnych sprawach mówiono w taki sposób, że wyglądało to po prostu na jakiś show, który jest serwowany przez właściwie nie wiadomo kogo, ponieważ rola ludzi, którzy to komentowali, zakładam, że była to trójka dziennikarzy, wykraczała daleko poza standardy dziennikarskie, bardziej przypominali gwiazdy programów rozrywkowych i bawili się treściami, które były bardzo poważne. No to nie jest, wydaje się, dobre rozwiązanie, ponieważ myślę, że widz nie ma możliwości ocenienia w takiej sytuacji, czy informacja, którą mu się podaje w taki sposób, jest informacją ważną, czy nieważną.
A nie zauważa pan tego również w polskich kanałach tematycznych?
Nie, oczywiście, że tak jest. I to jest być może, że po pierwsze jest to smutne, po drugie być może jest to proces, którego w żaden sposób nie da się zahamować. Media idą w kierunku pełnej komercjalizacji i wydaje się, że już dawno zrozumiały swoją rolę właśnie jako dostarczyciela najtańszych, najprostszych rozrywek, a zaczynają odchodzić od tego modelu, który niósł w sobie pewną odpowiedzialność za przekaz. Znaczy, problem niestety polega na tym, że o ile media dojrzały do zmiany profilu w kierunku właśnie rozrywkowym, tak go szeroko nazwijmy, o tyle odbiorca nie dorósł do takiej roli. Odbiorca wciąż traktuje pewne rzeczy bardzo poważnie i nie dostając ich, albo dostając je w sposób zmanipulowany, może ulegać dezinformacji i manipulacjom.
Ostatnie miesiące najnowszej historii Polski zdeterminowały pańskie życie i pańską twórczość. Dlaczego? Dlaczego pan się zdecydował na wybór tematu i opis tej rzeczywistości ostatnich miesięcy w Polsce?
Czy wydaje mi się, że po pierwsze, to jest tak, że w całej tej przestrzeni, w której w Polsce toczy się dyskusja na temat Smoleńska, na temat tej katastrofy, na temat jej przyczyn, na temat jej skutków, na temat śledztwa, metod ich prowadzenia. Ta dyskusja jest dyskusją kaleką, właśnie z tego powodu, że bardzo słabo przebijają się, a w każdym razie na pewno nie w głównych mediach elektronicznych w Polsce, przebijają się treści, które wskazują na cały szereg niedociągnięć i cały szereg zaniedbań związanych z tą katastrofą. Mało tego, w jakiś dziwny sposób większość polskich dziennikarzy, mówię tu o gwiazdach, które są w jakiś sposób tam wylansowane i wciąż traktowane jako dziennikarze, mam wrażenie, że funkcjonują w stanie jakiejś kompletnej amnezji, zapominając o tym, co stoi u podstaw tej tragedii i nie próbują nawet wkraczać w obszar dyskusji na temat tego, jak wygląda choćby polska scena polityczna i kultura polityczna w tym kraju, która miała w opinii, myślę, bardzo wielu ludzi w Polsce fundamentalny wpływ na to, co stało się 10 kwietnia w Smoleńsku. Dziennikarze w naszym kraju zapominają o tym, że ten obszar istnieje, bądź świadomie go unikają. To nie jest sytuacja dobra rzeczywiście. I ja miałem wrażenie, że trzeba zabrać głos zupełnie inny w tej sprawie i poszerzyć tę dyskusję o cały zestaw wątpliwości, które się nie przebijają i które się nie pojawiają. Chcę przypomnieć, że do dzisiaj w przestrzeni medialnej, w Europie, na świecie, w kwestii katastrofy smoleńskiej dominuje rosyjska wersja prawdy. W tej chwili jest ona poparta raportem, który jest raportem nawet przez polski rząd uznanym za krzywdzący. Prawda?
Uznanie, panie redaktorze, uznanie i działanie. Co z tego, że uznał, jak nie działa?
Oczywiście, ja tu już jakby za chwilę możemy do tego wrócić. Niemniej jednak zależy mi na tym, żeby powiedzieć właściwie tyle, że aby dobrze rozumieć, w jakim jesteśmy momencie i jakiego rodzaju wątpliwości mamy, należało zabrać głos i należy zabierać głos w kwestiach, które są dość skrzętnie pomijane przez zarówno media, jak i rządzących i tak dalej, i tak dalej. Sytuacja, w której zamyka się usta poprzez różnego rodzaju działania dziennikarzom i nie pozwala się im toczyć prawdziwej dyskusji z wielu powodów na temat Smoleńska, jest tylko częściowo satysfakcjonująca, ponieważ te tematy i tak wrócą. One wrócą w zupełnie innym miejscu, w zupełnie inny sposób i będą równie groźne. Wydaje się, że jeżeli chcemy tworzyć nowoczesne społeczeństwo obywatelskie, powinniśmy bardzo serio traktować debatę na temat i dyskusję na temat Smoleńska i toczyć ją w sposób, który prowadzi nas w jakimś konstruktywnym kierunku. Gaszenie tych dyskusji powoduje frustrację. Gaszenie tych dyskusji powoduje konflikty. Te konflikty przenoszą się nie tylko z partii na partię, ale te konflikty często bardzo przenoszą się choćby w dyskusjach domowych między starszym pokoleniem, młodszym pokoleniem, między braćmi, siostrami i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy się dzieją. I to myślę, że wiele rodzin w Polsce spotyka się jakby z tym problemem i ten problem dlatego jest nierozwiązywalny, że jakby od góry nie ma czytelnych sygnałów. Te sygnały są rzeczywiście podawane w sposób totalnie dezinformujący, co z kolei ma fundamentalny wpływ na podstawę kondycji psychicznej.
Nie ma prawdy, a zauważył pan też, panie redaktorze, ten fakt, że zamyka się usta dziennikarzom, ale również zamyka się usta tym i próbuje się wpłynąć i skonfliktować również tych, którzy stali się uczestnikami tej tragedii, czyli rodzin najbliższych zamordowanych w tym wypadku, w tej katastrofie lotniczej.
Nie chciałbym nikogo naprawdę urazić w tej kwestii, bo szanuję uczucia wszystkich tych, którzy stracili bliskich w tej katastrofie, ale rzeczywiście ten podział jest widoczny. Jest widoczny podział na tych, którzy czegoś się domagają, tak z grubsza rzecz ujmując, i tych, którzy nie domagają się niczego. Bardzo to jest przykry widok, prawda? Kiedy nawet na takim poziomie dochodzi do stosowania technik PR-owskich, dezinformacyjnych w celu stworzenia szerszego obrazu, z którego wynika, że nawet rodziny ofiar katastrofy są w tych kwestiach fundamentalnych bardzo podzielone i nie wszystkie podzielają jakiś tam pogląd, jeden, czy drugi, czy trzeci. Myślę, że to jest bardzo świadome działanie, to nie jest działanie przypadkowe i ono nie do końca, myślę, wypływa tylko i wyłącznie z kwestii światopoglądowych rodzin i bliskich tych, którzy w katastrofie smoleńskiej zginęli.
Rozmawiając często z przedstawicielami niektórych rodzin, którzy utracili swoich bliskich w katastrofie samolotu rządowego, można zauważyć w ich wypowiedziach nie tylko to, że nie mogą dociec do prawdy o śmierci ich najbliższych, ale również żal spowodowany nonszalancją czy brakiem szacunku ze strony rosyjskiej do ciał ich zmarłych. Też, że nie mogą przeżywać swobodnie, nie mogą przeżywać spokojnie żałoby tego czasu pożegnania się ze swoimi, pogodzenia się ze tak nagłą stratą wielu bliskich oraz arogancja buta najwyższych przedstawicieli rządu. To są opinie, które często pojawiają się na ustach niektórych przedstawicieli właśnie rodzin, które utraciły, jak już wspomniałem, swoich najbliższych w tej katastrofie samolotu rządowego.
No niestety jest to rzeczywiście proces, który jest bardzo smutny. Co do zachowania się władz rosyjskich, czy tuż po katastrofie, czy też traktowania ciał bez należytego szacunku, to jest rzeczywiście w pewnym sensie wpisane w postępowanie w Rosji. Ja mam doświadczenia wyniesione ze stref konfliktów wojennych, które gdzieś toczą się z udziałem Rosji na obrzeżach Federacji Rosyjskiej. I spotykałem się bardzo często z sytuacjami, które po prostu nie mieściły mi się w głowie. Mówię tu oczywiście o stosunku do zmarłych, do ofiar. Także to stanowisko najmniej mnie zaskakuje, może tak powiem. Natomiast to, w jaki sposób polski rząd reaguje, czy przedstawiciele polskiego rządu reagują na pewnego rodzaju prośby, roszczenia czy pretensje rodzin ofiar, jest zachowaniem z jednej strony niezrozumiałym, ale z drugiej strony jednak myślę, że można pokusić się o pewnego rodzaju wytłumaczenie. Otóż te zachowania, te postulaty, które część rodzin ofiar katastrofy ma, są po prostu kłopotliwe i należy je gasić. Należy je gasić w każdy sposób, niestety bardzo często używając emocji i robiąc to w sposób bardzo brutalny. Mieliśmy tego przykłady, kilka przykładów tego było. Pojawiały się nagrania z różnych spotkań i tak dalej, i tak dalej. I to było widać, więc myślę, że tą agresję, z jaką podchodzi się do tych spraw, można w pewnym sensie tłumaczyć tym, że jest... Te kwestie są niesłychanie kłopotliwe dla tych, którzy są odpowiedzialni za takie, a nie inne postępowanie w tej sprawie.
Wspomniał pan o tym, panie redaktorze, że katastrofy samolotu rządowego w Smoleńsku nie chcą wyjaśnić czynniki zewnętrzne, jeżeli chodzi tutaj o Pakt Północnoatlantycki. Ja również z takimi opiniami spotkałem się chociażby na Torwarze w zeszłym roku, kiedy to przyjeżdżały kolejne ciała zamordowanych w tej katastrofie smoleńskiej i rodziny, które mówią, gdzie jest NATO w tym czasie. Ale potem był grudzień, kilka miesięcy później, i też rodziny pytały się, gdzie są Polacy, którzy zajmują najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej, kiedy przyjeżdżają do Parlamentu Europejskiego przedstawić im również swoje zakłopotanie o niemożliwości, o niemocy dojściu do prawdy w dochodzeniu przyczyn katastrofy. Nie ma Jerzego Buzka, nie ma Catherine Ashton, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, a przecież my jesteśmy obywatelami według tego statusu Unii Europejskiej. Pojawiają się potrafi przyjść pan Landsbergis, potrafią przyjść przedstawiciele również wysocy urzędnicy czy osoby, które sprawowały w Wielkiej Brytanii, też odpowiadały za bezpieczeństwo Brytyjczyków, a ci, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, nie ma ich. Ani żadnego delegata. Pan Buzek podobno ma 14 zastępców. Nie było żadnego.
No ale to jest, myślę, że to jest pokłosie pewnej polityki, którą stosuje się u nas w kraju. Tu trudno jakby wyabstrahować ten problem od tła polskiego, prawda? I zupełnie inną kwestią jest kwestia tego, co robi minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej, pani Ashton. Ona, zdaje się, ma potężne problemy w ogóle ze zdefiniowaniem jakiejkolwiek strategii wspólnej polityki zagranicznej, a co dopiero upominania się o sprawy polskie w tak kłopotliwej sytuacji i tak niejasnej. Myślę, że wszyscy członkowie Unii Europejskiej i wiele krajów na Zachodzie, nie będących członkami Unii Europejskiej, zdaje sobie sprawę z tego, że kwestia katastrofy smoleńskiej jest kwestią kłopotliwą i coś tu nie gra. Być może nie są w stanie do końca tego opisać i wyjaśnić, niemniej jednak myślę, że ta wiedza jest i jest to wiedza bardzo kłopotliwa, więc myślę, że biorąc pod uwagę pewnego rodzaju miękkość stosowania jakichkolwiek procedur przez Unię Europejską i brak jakiejkolwiek inicjatywy. Tu tą inicjatywę my możemy prześledzić choćby na przykładzie Gruzji, czy wcześniej na przykładzie Kosowa i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko tereny bardzo niewielkie, przy których po prostu ani polityka natowska, ani polityka Unii Europejskiej nie wytrzymują krytyki. Unia nie jest przygotowana do rozwiązywania tak małych problemów, a co dopiero mówić tutaj o problemach większych. Więc nie pytanie o te rzeczy, nie domaganie się, mówię tu o oficjalnych stanowiskach polskich w tej kwestii, jest urzędnikom unijnym na rękę.
Bardzo dziękuję. Numer telefonów do naszego studia to 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Słuchacze z zagranicy również mogą uczestniczyć w naszych dzisiejszych rozmowach, wybierając z oceanu 11, w Europie 48 56 i dalej 655 23 33 i 655 23 66. Dzisiaj rozmawiamy z panem redaktorem Mariuszem Pidisem. Mówimy o ostatnich miesiącach najnowszej historii naszej ojczyzny.
Modlitwa, które poniósł raz, święte misterium, święty czas. Minęło znowu tysiąc lat. Czy z tego coś zrozumiał świat?
Z przykazań zechciał wziąć. Nie kłam, nie kradnij, wiernym bądź. Czci ojca swego, matkę swą. I nie zabijaj, to największe zło.
Panie mój Boże nasz, gdy stajemy twarzą w twarz, gdy nadziei czas przybliża nas do siebie, wszystkie myśli, czyny, słowa Tobie pragnę ofiarować. Niech gwiazda wzejdzie znów na niebie. Panie mój Boże nasz, gdy stajemy twarzą w twarz, gdy nadziei czas przybliża nas do siebie. Wszystkie myśli, czyny, słowa Tobie pragnę ofiarować. Niech gwiazda wzejdzie znów na niebie.
Już za 7 minut będzie pierwsza w nocy, jest czwartek, 12 maja, słuchamy Radia Maria, katolickiego głosu w naszych domach, a w naszym studio dzisiaj jest pan Mariusz Pidis, dziennikarz, korespondent wojenny, reżyser filmów dokumentalnych, między innymi tego ostatniego List z Polski, i rozmawiamy o tym, co dzieje się w Polsce na przestrzeni ostatnich miesięcy, ale nie tylko w Polsce, bo również i w kontekście globalnym, światowym. Odbieramy telefony również. Halo, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witamy bardzo serdecznie ojca, ale również pana redaktora, przede wszystkim Mariusza Piłisa, który swoją kulturą niespotykaną dzisiaj w polskich mediach, z wyjątkiem oczywiście Radia Maria. I chciałam właśnie... Mówi Maria z Poznania. Przepraszam, mąż mi przerwał. I chciałam powiedzieć tak, że parę takich drobiazgów dotyczących katastrofy smoleńskiej. Przede wszystkim w pierwszym dniu katastrofy, w dniu katastrofy, jak powiedział pan premier Jarosław Kaczyński, pan minister Radosław Sikorski powtórzył za pierwszymi informacjami płynącymi ze Smoleńska z rosyjskiej telewizji, że winni byli piloci katastrofy. Także wiedział już, zanim cokolwiek można było powiedzieć, a dymił jeszcze prawie, że pewnie jeszcze dymił wtedy samolot. Myśmy to wszystko słuchali na antenach telewizji różnych i słyszeli. A pan premier Kaczyński potwierdził właśnie to, że mówił mu, że to był winien pilot. W dalszym ciągu, będąc w Stanach Zjednoczonych parę dni po tragedii, również do telewizji amerykańskiej powiedział, że winien był pilot katastrofy. Także po paru dniach powtarzał to, dlatego też odbiór przez państwa i różne, prawda, środki przekazu całego świata jest właściwie ewidentny. No, ma rację Mak. Wygoda dla krajów zachodnich, że nie trzeba się z Rosją o to pokłócić, nie trzeba się wtrącać. Uważam, że dezinteres Stanów Zjednoczonych jest podobny do tego, jak była sprawa Katynia, żeby nie drażnić wujka Joe, czyli Józefa Stalina. No i tutaj właśnie co tu dużo mówić, no. Nasz rząd obecny popełnia właściwie arogancje i błędy niedopuszczalne nawet i niemożliwe do zrozumienia przez człowieka normalnego. Fałszując, zmieniając wersję, mówiąc całkowicie sprzeczne rzeczy z faktami. Na przykład prokuratura mówi coś innego i mówi rząd zupełnie coś innego. Ustami swoich rzeczników prasowych, czy to pana ministra Grasia, czy innych panów, czy z kancelarii prezydenta obecnie, pana Nałęcza, PZPR-owca, który był do 81 roku członkiem partii. Także nie ma żadnego... Tego nie możemy sobie, Polacy, wytłumaczyć, że można to tak grubymi nićmi szyć, żeby chociaż trochę jakiejś empatii do narodu w czasach tej strasznej tragedii, kiedy kilka tygodni, kilka miesięcy ludzie byli oniemiali, wystraszeni, niepewni siebie, niepewni tego, co się będzie mogło dziać, że coś podobnego się mogło zdarzyć. Pierwsze myśli zawsze były takie. Znowu Rosja. Jak się to mogło stać? I później zaczęło się nam to wszystko pięknie układać. A pana film jest filmem wspaniałym. Doskonałym dokumentem, zrobionym naprawdę z wielkim talentem, z wielkim, no z wielką kulturą i starannością. A książki jeszcze nie możemy kupić, ponieważ mieszkamy w Poznaniu, a w Poznaniu jest zmowa księgarzy, że książki tego typu i o Smoleńsku, ale nie tylko, przedtem Cęckiewicza, czy no książki, które byłyby, przypuśćmy, ciekawe dla pewnych grup osób. One się w ogóle, trzeba jeździć do Warszawy, trzeba starać się w księgarniach, chociażby przez Radio Maria, w Fundacji Nasza Przyszłość. Nie ma takiej możliwości. Odpowiadają, my takich książek nie chcemy sprzedawać. No niestety nastawienie poznaniaków i Wielkopolski, bo na prowincji jest to samo, jest nieciekawe. Nieciekawe. No jest na przykład tablica w tej chwili maleńka, przy pomniku katyńskim, na który czekaliśmy też około 17 lat po tak zwanej transformacji, bo tego nie można inaczej nazwać, to czekaliśmy też bardzo długo na ten pomnik katyński. I przy jego kamieniu, przy postumencie jest maleńka, 50-centymetrowa tabliczka bez krzyżyka, nawet małego.
Pani Mario, to dużo też mówi. Bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam panią.
I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy panu redaktorowi Piwisowi za jego kulturę, za jego naprawdę przemiłe wystąpienie, które jest spokojne, opanowane, i cieszymy się, że są jeszcze tacy ludzie.
Dziękuję za dobre słowo. Bóg zabudzi.
Dobranoc. Dobranoc.
To ważne, co pani powiedziała w kwestii tych wszystkich zarzutów, które można by mnożyć rzeczywiście w stosunku do władz naszego kraju, które zachowują się rzeczywiście w sposób kompletnie niezrozumiały. W tym jednym głosie tak naprawdę zebrały się wszystkie te obawy, które gdzieś bez przerwy spotykam w rozmowach z naprawdę bardzo różnymi ludźmi, z najróżniejszymi środowiskami. Obaw, które dotyczą właśnie zachowania się władz polskich po katastrofie smoleńskiej. I to jest rzeczywiście, to jest olbrzymi znak zapytania, prawda? Skoro mamy tych głosów tego typu bardzo dużo, dlaczego te głosy, choć są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo powszechne, dlaczego te głosy nie docierają do najwyższych szczebli władzy w naszym kraju? Dlaczego z tych głosów nie wyciąga się konkretnych wniosków? Przecież mogę sobie naprawdę wyobrazić taki scenariusz, że reprezentowanie autentyczne woli narodu w tej kwestii służyłoby poprawie wyników wyborczych, prawda? Notowań i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego ten kurs, kompletnie irracjonalny kurs skierowany na zbliżenie z Rosją jest wprowadzony i on jest prowadzony jakby wbrew powszechnej rezerwie w stosunku właśnie do tego typu zachowania, powszechnej w Polsce. To jest rzecz póki co niewytłumaczalna. Trzeba będzie poczekać prawdopodobnie na ten moment. Mam nadzieję, że się doczekamy na ten moment, kiedy i ta kwestia, i wszystkie te kwestie, które pani tutaj poruszyła, zostaną gdzieś wyjaśnione, a w każdym razie zostaną zadane pytania tym wszystkim, którzy powinni znać odpowiedzi, ponieważ uczestniczą w tych procesach w tej chwili. I to dobrze, że my pamiętamy o tych wszystkich drobiazgach, że my pamiętamy o tym, kiedy kto co powiedział. To są ważne rzeczy. To buduje pamięć, tożsamość, to buduje więzi i to buduje przede wszystkim poczucie sprawiedliwości. My chcemy to wszystko wiedzieć.
Dlatego tak niewygodne są symbole pamięci. Pani wspomniała o tablicy katyńskiej i tutaj przypomina nam się zaraz ta tablica smoleńska, wykonana z najtańszego marmuru, od byle kiedy, bez bardzo szybko gdzieś tam odsłonięta i poświęcona.
No to jest rzecz, która, myślę, jeszcze bardziej chyba niż kwestia raportu otworzyła Polakom oczy na to, z jakim partnerem mamy do czynienia na wschodzie. Też bardzo szybko dyskusja na temat tego, jak powinno to być rozwiązane, przetoczyła się przez Polskę i natychmiast obrała kurs na kontestowanie tego, czy właściwie wolno było to zrobić, czy powinno się było to zrobić, czy rodziny ofiar miały prawo do tego, żeby taką tablicę montować. W konsekwencji dochodzimy do wniosku, że nie miały prawa i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko powodowanie, kierunkowanie tej dyskusji w zupełnie nieistotnym kierunku. Mamy do czynienia z sytuacją, w której tablica została zainstalowana. od momentu jej instalacji do momentu jej zdjęcia mija bardzo długi czas. W tym czasie w tej kwestii nie dzieje się nic, a w każdym razie nikt nie jest informowany o tym, że są jakieś pretensje choćby ze strony Rosji.
Pan mówi o tej, ja wspomniałem o tej tablicy jeszcze na Pałacu Prezydenckim.
Ja mówię z kolei o tej tablicy w Smoleńsku.
Jutro teraz przyjedzie, tak.
To jest po prostu dla mnie, jakby mówię, kwestia niesłychana, ponieważ jestem przekonany, że ktoś w polskim rządzie, jacyś urzędnicy, mieli wiedzę o tym, jak to będzie wyglądało. Być może byli zaskoczeni, być może nie byli zaskoczeni tym, jak szybko to się stało i w jaki sposób i tak dalej, ale zakładam, że jeżeli dochodzi do instalacji takiej tablicy w Smoleńsku, która to tablica może mieć znamiona niepełnej, ponieważ brakuje tam choćby transkrypcji rosyjskiej, prawda, i napisu w języku rosyjskim, to jeżeli urzędnik z ambasady rosyjskiej, konsul polski, z ambasady polskiej towarzyszył jakby temu odsłonięciu tej tablicy, to zakładam, że wiedza o tym, że jest ona niepełna, powinna była przejść do tych, którzy w rozwiązywaniu takich konfliktów po stronie polskiej są do tego wyznaczeni, tak, żeby porozmawiali z Rosjanami i tak dalej, żeby tą kwestię w jakiś sposób doprowadzić do godnego zakończenia, a nie doprowadzać do sytuacji, w której po raz kolejny my jesteśmy zaskoczeni. I gdyby nie to, że przypadkiem ktoś to odkrył, to prawdopodobnie byśmy tej wiedzy w ogóle nie mieli, prawda? Gdyż, tak jak mówię, no to tylko i wyłącznie przypadek spowodował, że dziennikarze bodajże zorientowali się, że to jest inna tablica. Tam to, te uroczystości miały trochę inaczej przebiegać i być może w ogóle chodziło o to, żeby nie widzieć tej tablicy. W każdym razie po raz kolejny zostaliśmy upokorzeni i otworzono nam oczy. I trudno tutaj wybronić zachowanie się choćby polskiego MSZ-u, z którego wynika, że to jednak Rosjanie mieli rację. Oczywiście, że mogli mieć rację proceduralnie, ale wcale ta sprawa nie musiała być załatwiona w ten sposób.
Podobnie jak gdyby nie pani Zuzanna Kurtyka, byśmy nie wiedzieli, dlaczego tydzień wcześniej premier Donald Tusk poleciał do Smoleńska spotkać się z Władimirem Putinem. Jakim miała cel i charakter ta wizyta?
Tak, to są rzeczywiście wszystko kwestie, które nie są tłumaczone Polakom. Więc trudno się dziwić, że tego typu zachowania budzą podejrzenia.
Panie redaktorze, kolejny telefon odbierzemy. Już 7 minut po pierwszej. Słuchamy Radio Maria. Halo.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo i skąd słyszymy?
Dzwoni Gabriel z Wielkiej Brytanii.
A skąd z Wielkiej Brytanii?
A mieszkam nieopodal Londynu.
Słuchamy, tutaj panie Gabrielu.
Właściwie od wschodniej strony Londynu. Na początku oczywiście chciałem pozdrowić ojca prowadzącego i pana redaktora. Oczywiście, zresztą jak zwykle w rozmowach niedokończonych, bardzo ciekawa audycja. No ja chciałbym tylko tutaj dorzucić swoje 3 grosze z takich doświadczeń, z rozmów z przeciętnymi Brytyjczykami, między innymi z kolegami z pracy. Ja pracuję jako kierowca ciężarówki w takiej dużej firmie, z około 200-300 kierowców. Właściwie temat do rozmowy, jak na rozmowy między Polakiem a Brytyjczykiem, bardzo wyszukany, można powiedzieć. Niemniej jednak jest interesująca reakcja, bo kiedy wspominam właśnie kolegom, z reguły w takich rozmowach jeden na jeden, prawda, angielskim kolegom, czy coś pamiętają, kwiecień 2010, Smoleńsk, no tak, pamiętamy. Znaczy pamiętam wypadek polskiego prezydenta, tam podobno była mgła, no i piloci zawiedli i doszło do katastrofy. To jest po pierwsze ich odbiór, ale oczywiście spodziewam się takiej informacji, nie ukrywam. Tym niemniej jednak, kiedy zaczynam im podpowiadać, no wiesz, ale to trochę jest bardziej skomplikowane, no bo wyobraź sobie, że do tej pory Polska nie otrzymała czarnych skrzynek, na to czarnych skrzynek samolotu, tak zwanych black boxów. Na to jest takie gwałtowne spojrzenie. Po czym mówię, no nawet nie mamy dostępu do wraku samolotu. Po czym to spojrzenie z początku gwałtowne przeradza się w takie, powiedzmy, żartobliwe. Po czym po prostu jest krótka odpowiedź, dobrze, dalej nie kończ. I jest taki, powiedzmy, lekko ironiczny uśmiech. Po czym ja się pytam właściwie, dlaczego taka reakcja? Na co oni odpowiadają, nie no, przecież to jest oczywiste, prawda? Więc gdzie tutaj dopiero jeszcze mówić o tym, jak po świętej pamięci prezydent był traktowany przez polskojęzyczne media w Polsce. Polski prezydent przez polskojęzyczne media w Polsce, jak był traktowany przed 10 kwietnia. Gdzie tutaj jeszcze im wyjaśniać całą zależność pomiędzy interesami rosyjskimi w dwudziestoleciu po transformacji ustrojowej w Polsce i gdzie reszta tych wszystkich, powiedzmy, miękkich argumentów, kiedy oni po tych dwóch informacjach od razu mi mówią, że to był oczywiście zamach, ale to jest taka reakcja przeciętnego kierowcy, powiedzmy ciężarówki, powiedzmy niezbyt wyedukowanego człowieka, a jak tak sięgam pamięcią i sobie przypominam reakcję kolegów z biura, powiedzmy, właściwie od razu w pierwszym tygodniu po 10 kwietnia, to właśnie Brytyjczycy, oni sami jak gdyby szli mnie poinformować, że Rosja po raz kolejny dokonała zamachu na elicję naszego narodu, więc dziwi mnie podejście niektórych naszych rodaków, którzy jeszcze w to powątpiewają, kiedy tutaj w Wielkiej Brytanii zwykliśmy jako Polacy mówić, że Anglicy są, powiedzmy, mniej przystosowani do życia w cięższych warunkach, ale jednak ich instynkt, ich wychowanie w wolności, niezaprzeczalnej wolności, mimo że jest to kraj nadal oficjalnie monarchia, podpowiada im wprost, że był to najprościej na świecie, no ktoś w tym musiał maczać palce, swoje brudne palce, powiedzmy. No może tyle, żeby nie zabierać więcej czasu na antenie. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za taką wspaniałą audycję i krój nam Chrystem.
Zawsze i wszędzie dziękujemy, panie Gabrielu, również pozdrawiam. Szczęść Boże, z Bogiem.
Pan Gabriel dotknął rzeczywiście bardzo istotnego tematu odbioru katastrofy smoleńskiej na Zachodzie. Zacząłbym chyba od tego, powiedziałbym coś, co być może pozwoli zrozumieć jakby całą tą historię właśnie z odbiorem katastrofy smoleńskiej przez ludzi na Zachodzie. Kiedy stoi się w centrum wydarzeń, kiedy się jest w centrum wydarzeń, najmniej widać. Najwięcej widać wtedy, kiedy stoi się z oddali, kiedy przygląda się pewnym procesom, jakby mając możliwość ogarnięcia całości, a nie uczestniczenia w tym i stania w samym centrum. Żeby coś zobaczyć więcej, żeby coś więcej rozumieć, trzeba mieć tą zdolność, wykształcić w sobie tą zdolność spoglądania na zjawiska, procesy, które zachodzą z pewnego dystansu, z boku, starać się to zrobić. I Anglicy, ale też i Holendrzy, wielu, wielu innych ludzi, których moich przyjaciół, znajomych, których mam na Zachodzie, wiele rzeczy nie dziwi. To znaczy w momencie, kiedy rzeczywiście zaczynamy rozmawiać o katastrofie smoleńskiej, oni posługują się tym zestawem informacji, który gdzieś tam do nich dotarł, a źródłem zawsze były doniesienia rosyjskie. W momencie, kiedy trochę głębiej wchodzi się w rozmowę na temat tego, że tu nie mamy czarnych skrzynek, rzeczywiście tu nie mamy wraku samolotu, ludzie otwierają szeroko usta ze zdumienia i mówią, jak to? Przecież to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że wy nie macie dostępu do takich rzeczy. Przecież oczywistą rzeczą jest, że tutaj wszystko jest nieczystą grą. I do czego ona zmierza, tego nie wiemy. Ale w momencie, kiedy słyszymy o tym, że nie macie dostępów do najważniejszych rzeczy, że tak wiele rzeczy jest pogmatwanych i niejasnych w tej historii, to bardzo jasno i dobitnie wygląda to na działanie związane z chęcią ukrycia pewnych faktów. Ja nie chcę rzeczywiście tutaj podnosić tezy o tym, że zamach był pewny, że to jest pewne, że to był zamach. Niemniej jednak w momencie, kiedy rozmawia się z ludźmi na Zachodzie i rozmawia się o tak szczególnych i drażliwych kwestiach, jak choćby kwestia oddania wraku, czy czarnych skrzynek, czy innych dowodów i tak dalej, kwestia aktów zgonu, to dla nich te rzeczy są bardziej oczywiste niż dla nas, że coś jest nie tak. I to oni są często dużo bardziej radykalni w formułowaniu takiej bardzo uproszczonej tezy, tak, to mógł być zamach, to mogło być działanie świadome. Bardziej niż my. My jesteśmy tutaj bardziej ostrożni, rozumiejąc, że tych argumentów dookoła krążących w tej przestrzeni medialnej jest tak dużo, że trudno się rozeznać w tym, co jest rzeczą, co jest taką główną linią logiczną w sprawie tej katastrofy. Ja spotkałem się właśnie z tego typu reakcjami jeszcze przed filmem, czyli przed tym, zanim zacząłem go realizować, kiedy rozmawiałem z Holendrami na temat właśnie katastrofy smoleńskiej, kiedy dochodziliśmy do momentu, w którym ja przedstawiałem wszystkie moje wątpliwości, które w tej kwestii mam, i że te wątpliwości wskazują na bardzo podejrzane w ogóle możliwe scenariusze. Oni nie mieli żadnych wątpliwości, że to jest rzeczywiście bardzo istotny temat i że należy o nim bardzo szeroko mówić, ponieważ opinia publiczna powinna się dowiedzieć, jak to wygląda w całości, a nie zaspokajać się tylko i wyłącznie tymi elementami z polityki informacyjnej rosyjskiej, które wskazują na tak dziwne teorie jak naciski, alkohol, zła pogoda, niedoświadczeni piloci nie umiejący mówić po rosyjsku, 4 próby lądowania i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że gdyby tych wątpliwości, twardych wątpliwości, które w tej sprawie się pojawiają, nie było, żadna telewizja na świecie nie zdecydowałaby się na robienie filmu, który cokolwiek insynuuje. Natomiast w momencie, kiedy te wątpliwości są i one są rzeczywiście nie do podważenia po roku od momentu, kiedy ta katastrofa miała miejsce, nie ma na Zachodzie żadnych wątpliwości, że to są treści istotne, które powinny funkcjonować w dyskusji publicznej.
Jeffrey Van Orden, panie redaktorze, obecnie eurodeputowany, wcześniej odpowiedzialny za bezpieczeństwo w Wielkiej Brytanii, w wywiadzie dla Radia Maryja mówił, powołując się na katastrofę samolotu amerykańskiego, która wydarzyła się na terytorium brytyjskim w Lockerbie, że do tej katastrofy, w rozwikłanie przyczyn tej katastrofy był zaangażowany z natury. Oczywiście była zaangażowana Wielka Brytania, ponieważ to na jej przestrzeni powietrznej, ale również niezależne śledztwo prowadzili Amerykanie. Śledztwa były dwa, jedno techniczne, drugie w trybie karnym, ponieważ katastrofa była wynikiem zamachu terrorystycznego. Teren był przez 24 godziny, przez 11 miesięcy zabezpieczony. Zbierano każdy szczątek. A co zostało po wielkim samolocie Tu-154M? To nie jest awionetka.
Według słów pani minister Kopacz, ziemia w Smoleńsku została przekopana na metr w głąb i wyzbierano wszystkie, nawet najdrobniejsze szczegóły i detale.
Według materiałów Anity Gargas, które były pokazywane w telewizji polskiej, widzieliśmy...
Tak, oczywiście ja staram się tą sytuację opisać jakby z punktu widzenia pewnego absurdu komunikacyjnego, który pani minister Kopacz zafundowała nam zaraz po katastrofie. To brzmiało bardzo autentycznie. Mówiła to przejętym głosem, tyle tylko, że nie mówiła prawdy. Rozumiem, że mogli ją Rosjanie poinformować, że tak było i że ona tego nie widziała, ale skoro nie widziała, to mogła tego nie mówić. To tak z punktu widzenia tworzenia pewnego rodzaju wizerunku, to elementarz. Zwłaszcza w tak poważnej sytuacji. Oczywiście wygląda na to, przynajmniej te materiały, które pojawiły się w reportażu w misji specjalnej, jednoznacznie wskazują na to, że dochodziło do niszczenia wraku. i to dochodziło do niszczenia wraku. W sumie w bardzo istotnych elementach. Ja się na tym nie znam, ale gdzieś usłyszałem opinię, z której wynika, że to właśnie okna w tej, w tym głównym salonie powinny być w sposób szczególny zbadane, ponieważ tam kwestie naprężeń mogą wykazać bardzo, bardzo ciekawe teorie i wnioski. Rozbijanie takich szyb wyglądające po prostu na akt czystego wandalizmu mógł czymś takim po prostu nie być, ale jedno co wiemy to to, że widzieliśmy na zdjęciach jak te okna były rozbijane, widzieliśmy jak cięto blachy, widzieliśmy jak cięto przewody i tak dalej, i tak dalej. To są działania za... Trudno obarczać winą Rosjan za to, że to robią, za te działania. Odpowiedzialny jest niestety polski rząd, który nie potrafi poradzić sobie z możliwością odebrania tego wraku Rosjanom zaraz po katastrofie. No, to jest dla mnie oczywiste, że my z całą stanowczością powinniśmy byli domagać się tego zwrotu i domagać się tego wraku natychmiast i w sposób nieustanny, krzycząc na cały świat, że Rosjanie tego nie robią. Ani jeden głos tego typu nie padł w sposób zdecydowany, stanowczy, w taki sposób, aby usłyszała to nie tylko Rosja, ale również i świat. Nie słyszałem o takich komunikatach.
Ja jeszcze powrócę na sekundę do tego wywiadu z panem Van Ordenem dla Radia Maryja, który mówi między innymi, że ich doświadczenia można było też, doświadczenia brytyjskie w badaniu tego typu katastrof można było wziąć pod uwagę. Również w badaniu katastrofy tej pod Smoleńskim, ale niestety tak się nie stało. Jednym z tych doświadczeń jest potrzeba zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron. Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. Jak rozumiem, strona polska, mówi Van Orden, nie miała nawet dostępu do czarnych skrzynek, które dostarczają wielu danych o przebiegu lotu. Znalazły się one w rękach rosyjskich. Trudno uwierzyć, że w tym raporcie całą winę za tragedię obarcza się stronę polską. To obraza dla Polski oraz ofiar katastrofy. Tak twierdzi jeden z eurodeputowanych oraz osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, swojego czasu za bezpieczeństwo mieszkańców Wielkiej Brytanii.
Cóż tutaj dodać? No, nie można się nie zgodzić z taką konkluzją. Jest ona rzeczywiście bardzo prosta, jednoznaczna i oczywista. Dziwne, że do takiej konkluzji dochodzi mieszkaniec Wysp Brytyjskich, a do takich konkluzji nie dochodzą rządzący Polską przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. No, trudno to w sposób inny komentować.
Kolejne połączenie, panie redaktorze. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy. Halo.
Szczęść Boże, Maciek, dzwonię ze Stanów Zjednoczonych, z Chicago.
Szczęść Boże, panie Macieju, pozdrawiamy.
Polonia chicagowska szczególnie interesuje się tą katastrofą, zresztą i nie tylko chicagowska, ale tutaj ze względu, że tutejszy mieszkaniec Chicago, Wojciech Seweryn, zginął w niej i ostatnio, tuż po paradzie trzeciomajowej, nazywa się trzeciomajowa, ale ona jest często przed lub po, w zależności kiedy wypadnie sobota, około 40 osób, no ja również byłem przed konsulatem polskim, gdzie protestowaliśmy wobec rządu, przedstawicieli tamtejszych rządu polskiego, o to, że w sposób tak mglisty i niejasny podchodzą do wyjaśnienia tej sprawy. No nikt nie wyszedł z konsulatu poza jedną osobą, ochroniarzem, który zapytał się, przyjrzał się i poszedł. Natomiast my wypowiedzieliśmy swoje postulaty. Byliśmy tam około godziny czasu i taki protest będzie powtórzony. Jak również wszyscy tutaj na Polonii, którym zależy na wyjaśnieniu tej sprawy, piszą listy do kongresmenów oraz senatorów. Powszechnie podawane są adresy, informacje na ten temat i z nadzieją, że to pomoże. Trzeba jednak przyznać, że patrząc z dystansu stąd i stwierdzić, że poglądy amerykańskie wiele się nie różnią od tych, które przedstawiali inni słuchacze, tak jak ten pan z Anglii, czy na zachodzie Europy, bo oni tak bardzo nie wnikają w szczegóły. No, wielu z nich to nie bardzo wie, gdzie leży Polska tak dokładnie. A już mówić o takich wydarzeniach, gdzie tych wydarzeń tutaj dziennie są setki podawane w informacjach. Niemniej jednak jest sprawa bardzo podejrzana i biorąc pod uwagę, tak jak tu panowie mówiliście, historycznie Rosji ufać nie można, bo na przestrzeni, czy to była Rosja carska, czy to była bolszewicka, zawsze na nich naród polski się zawodził i tutaj nie ma wątpliwości. A biorąc pod uwagę dzisiejszą technikę szpiegowską, rozwój silnej technologii, możliwości spowodowania katastrofy czy zatarcia śladów są tak duże, że naprawdę trzeba będzie ogromnego wysiłku, ogromnych dowodów, co ja wierzę, że kiedyś tak się stanie, bo i w tym kierunku też przecież technika się rozwija, że będzie to trudno wyjaśnić, ale jest to możliwe. Ale kwestia winy Rosjan jest tu absolutna i w tym kierunku wszystkie działania muszą być naprowadzane. Ale co chciałbym jeszcze tutaj taką ogólną refleksję powiedzieć, że gdyby rząd polski zwrócił się do NATO lub do czynników rządowych Stanów Zjednoczonych czy Europy Zachodniej, na pewno reakcja ich byłaby inna. To powiedział zresztą też podczas wizyty tutaj pan Antoni Macierewicz kilka miesięcy temu. A w Polsce, jak widać, klimat nie jest sprzyjający niestety. Widać to było też na filmie odwiedzających tutaj nasz na Polonii Ewy Stankiewicz i Jana Pospieszalskiego. Oglądaliśmy tu film, który nie wszędzie był dostępny, Solidarnie 2010. I mnie przeraziło zachowanie kontrdemonstracji przeciwko tym, którzy bronili krzyża, a wysłanej i wydanej zgody przez panią Gronkiewicz-Waltz, notabene katoliczkę, która podobno chodzi do kościoła. Więc to jest takie bardzo nieprzyjemne zaskoczenie, ale co na tym filmie pokazani byli ci ludzie, wielu młodych i nie tylko, którzy w tak wulgarny sposób kpili z obrońców krzyża, jak i z samego krzyża, przypijając na krzyż jakiegoś misia czy coś w tym rodzaju, wypowiadając wiele wulgarnych słów i przy tym krzycząc, kto przeciwko krzyżowi, niech podskakuje. Ci ludzie podskakiwali właśnie, jak również później zanucili taką piosenkę tak się bawi stolica, czy coś w tym rodzaju. To było po prostu przerażające. O jakiej oni stolicy mówią? Czy to jest ta stolica, która ma te piękne tradycje walki w powstaniu, walki przeciwko zaborcom i tak dalej? Bo wielu ludzi przeżyło szok. Kiwali niektórzy głowami, a niektórzy nawet płakali, po prostu łapiąc się za głowę czy za serce, co się w Polsce dzieje. Jakie wynaturzenie nastąpiło wśród części społeczeństwa, ale najgorsze jest to, że za tym stoją czynniki oficjalne. Prezydent Warszawy, bo przecież ona sobie musiała zdawać sprawę, do czego taka kontrdemonstracja tych ludzi doprowadzi. I jaki mój wniosek jest z tego? Tutaj chyba trzeba porównać sytuację, jaka jest w Polsce z czasem pierwszego rozbioru, rok 1772. Za około 19 lat Polacy zaczęli się organizować. Powstał Sejm czteroletni, Konstytucja piękna, 3 maja. Wszystkie piękne założenia, ale to już Polska była tak infiltrowana i tak przeszyta złem, częściowo też wewnętrznym, ale w dużej mierze, jeżeli tylko przeanalizować fakty historyczne przez źródła zewnętrzne, głównie agentury tych trzech zaborców. I Sejm czteroletni oraz Konstytucja 3 maja już wiele zmienić nie mogły, bo było już za późno. To tak jak rak w organizmie. Zdali sobie Polacy z tego sprawę, było za późno. I dzisiaj, jeżeli my nie zorganizujemy się, żeby wygrać wybory, to taka katastrofa, czy inne, które nastąpią i wszelki nasz wysiłek, żeby wyjaśnić, czy podjąć podobne działania, będzie skazane na niepowodzenie, bo niestety ci, którzy mają władzę, są w stanie zdominować tą mniejszą grupę walczącą o prawdę. Więc ja bym tutaj odsyłał tych, którym zależy na Polsce, a którzy chcieliby mieć wzory postępowania do utworów poetów, pisarzy z okresu zaborów. Tam jest pięknie wszystko podane, jak walczyć o Polskę. Tak zwana praca organiczna na przykład. To, co częściowo na przykład podoba mi się, co robi Radio Maryja, które zresztą wspieram, jak tylko mogę. Są kółka różne, są treści patriotyczne przekazywane, tak żeby to dotarło wszędzie, w każdy punkt Polski i uświadomiło ludzi, na czym polega naprawdę patriotyzm i jak walczyć o tę ojczyznę. I to jest praca na kilka, kilkanaście, a może i kilkadziesiąt lat.
Ale to też jest praca Polska dla jest wszystkich. Panie Macieju, bardzo dziękuję za ten telefon. Również za ten głos w dyskusji, za to świadectwo. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Myślę, że bardzo ważna jest ta kwestia, o której pan Maciej tutaj wspomniał, kwestia pewnych komunikatów, które dotyczą naszych oczekiwań w związku z możliwością wyjaśnienia tej katastrofy. To jest tak, że rzeczywiście potrzebujemy dowodów, rzeczywiście potrzebujemy możliwości zbadania tego, co pozostało po naszym samolocie, ale z drugiej strony przypominam sobie pewien głos, który nie tak dawno, około półtora miesiąca temu, dwa miesiące temu niecałe, w jakiś sposób wyeksponował to, co już jest zebrane w kwestii katastrofy smoleńskiej. Mówię tu w tym wypadku o wspomnianym przez pana Macieja, panu ministrze Macierewiczu. W trakcie spotkania z na gali wręczenia tytułu Człowieka Roku przez Gazetę Polską, tytułu, który pan minister Macierewicz otrzymał, w trakcie swojego wystąpienia po wręczeniu tej nagrody, pan minister rozpoczął od podziękowań, które były dla mnie w pewnym sensie szokujące i aż dziwię się, że ten głos nie wyszedł gdzieś szerzej, ponieważ on brzmiał bardzo poważnie i był rzeczywiście takim bardzo nowym, świeżym elementem w dyskusji na temat Smoleńska. Otóż pan minister Macierewicz podziękował na tym spotkaniu anonimowym funkcjonariuszom SKW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, którzy jego zdaniem zebrali dostateczną ilość dowodów wskazujących na to, że ta katastrofa wygląda zupełnie inaczej. Mówił o tym, że to nie jest czas jeszcze na to, aby tego typu materiały się pokazały, aby je ujawniać. Natomiast te materiały są gdzieś już pozbierane. Jest podobno dość dużo dowodów na to, że ta rzeczywistość nie wygląda tak, jak wygląda. Czekam rzeczywiście na moment, w którym będziemy mogli dowiedzieć się, co takiego rzeczywiście jest w materiale dowodowym, co może wskazywać na zupełnie alternatywną historię tej katastrofy. Natomiast jeżeli chodzi o cały rzeczywiście ten ogląd pana Macieja na temat mediów w Polsce, ich roli, budowania środowisk i tak dalej, też mam wrażenie, że cała struktura medialna, Radio Maryja, nasz dziennik, Telewizja Trwam, są tymi elementami, które mam wrażenie na trwałe wpisały się w polską scenę medialną i wpisały się bardzo pozytywnie. Gdybym chciał być przewrotny, to zadałbym pytanie takie, które może pomoże nam jeszcze w dyskusji z widzami. Co by się stało, gdybyśmy nie mieli tych mediów dzisiaj w Polsce? Gdybyśmy pozbawieni byli tej możliwości korzystania z tego dobrodziejstwa, które od lat funkcjonuje już w tej przestrzeni medialnej w Polsce. Jakiego rodzaju dyskusję mielibyśmy dzisiaj, gdyby tych mediów nie było. No, można sobie tylko wyobrazić, jak bardzo pesymistyczny obraz się rysuje w takiej sytuacji. Nie chciałbym go komentować. Zostawiam to pytanie otwarte w kierunku widzów.
Dziękuję.
Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. W takiej jak ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia. Kocham was.
Już jest godzina 1:36. My wciąż słuchamy Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Dzisiaj w Radiu Maryja rozmawiamy z naszym gościem. Jest nim pan Mariusz Pilis. Rozmawiamy o Polsce i o liście z Polski 56 655 23 55 i 56 655 23 56. To stałe, niezmienne numery telefonów do naszego toruńskiego studia. Słuchacze z zagranicy wybierają 11 za oceanu, 48, 56 to w Europie i 655, 23, 33, 655, 23, 66. Kolejny telefon, słuchamy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Małgorzata z rodziny Katyńskiej, Warszawskiej.
Szczęść Boże, Pani Małgorzato, witamy.
Najpierw chciałabym powiedzieć o pewnych upustach, że tak powiem, informacyjnych. One są, co prawda, ale nie nakłada się na to dużego nacisku. Chodzi mi o to, że przecież Rosjanie sformułowali w Norymberdze definicję zbrodni, która została wykonana rzekomo przez Niemców w Katyniu. A my spokojnie znosimy z uszami, jak piesek, przytulonymi do czaszki, opowieści o tym, że to, prawda, nie było ludobójstwo. Pytam, czy nie istnieje możliwość dziennikarska małych wydawnictw, bo przecież prywatny człowiek, stary zresztą człowiek pod 80, nie ma możliwości rozsyłania tego rodzaju informacji. Ale żeby uświadomić narodowi polskiemu, że Rosjanie sami nazwali to mordem ludobójczym. Sami. Wtedy, kiedy im to było wygodne. A w tej chwili nie uznają tego za ludobójstwo. To jest pierwsza sprawa, którą chciałam poruszyć. Druga sprawa to jest raport MAK-u. Mianowicie wzięli się za to prawnicy o raporcie MAK, słowo odrębne, napisane w lotnictwie. Podsumowanie, zresztą świetny artykuł. Ten raport końcowy MAK nie wymaga żadnego uzupełnienia. Części tego raportu, które nie dotyczą opisu zgromadzonych dowodów czynionych na ich podstawach wiarygodnych ustaleń faktycznych, powinny być po prostu zignorowane. Zaś na pytanie, czy MAK, stanowiąc służebny organ techniczny wobec Komisji Rosyjskiej i Komisji Polskiej, wykonał swoje zadania należycie, odpowiedź musi być negatywna. I to natychmiastowa. Tego się nie rozpowszechnia. Ciągle się obraca sprawą MAK-u. MAK. Anodina powiedziała to, Anodina powiedziała tamto. MAK to jest niesłuszne, to jest nieprawdziwe. Nie ma żadnego odporu prawnego, że nas to nie obchodzi, że to jest prywatna sprawa pana Putina, że to jest jemu pomocnicza komisja i niech on sobie w swoim raporcie ostatecznym pozwoli ująć ją jako jakieś podparcie dla swojej tezy. Bo na razie to tezą nie może być. I o tym mówią prawnicy. Dlatego na to zwracam uwagę, że to stałe takie mielenie problemu MAK, powiedział w MAK-u, powiedziano, to jest rzecz dla Polaków wręcz zbrodnicza, bo wbijają sobie w łeb to, co powiedział MAK. I już coraz więcej pań na przystanku mówi, a przy pani oni pili, oni tam pili, oni ledwo weszli na schodki, to już byli pijani. To znaczy polscy wycieczkowicze, w cudzysłowie, na zbieranie grzybów w lesie katyńskim byli pijani od początku. To są zdania ludzi na przystanku.
Można powiedzieć, pani Małgorzato, ludzi urobionych już przez tę propagandę.
Oczywiście, że ludzi urobionych przez tę propagandę, ale tę propagandę się głosi na każdym kroku. Natomiast reszta społeczeństwa milczy, tego świadomego społeczeństwa. Ja jestem akurat z rodziny katyńskiej. Zginęło tam 3 oficerów, nie w Katyniu, w Katyniu jeden, mój chrzestny ojciec. I to mi zupełnie wystarcza. Wyjątkowy młody porucznik wtedy. Jak ja się pytam, pytam siebie, jaki to byłby wspaniały ojciec, prawdziwy, skoro był takim cudownym tatusiem chrzestnym. Jemu nie zostało dane nic. Śliczny, piękny, młody chłopak. Takich chłopaków było paręnaście tysięcy, bo to przecież ilość grobów, która jest w Rosji, naszych grobów, jest jeszcze nieogarniona. I dlatego ja apeluję do dziennikarzy, do kogokolwiek, kto ma jakiekolwiek możliwości wydawnicze. Bo przecież nie będę pisała na ścianach domów.
Ale trzeba mówić, pani Małgorzato.
A mówię to bez przerwy.
Ja bardzo dziękuję również za ten telefon. I pozwólmy...
Ja dziękuję bardzo i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.
Na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże. Pozwólmy również powiedzieć panu redaktorowi Mariuszowi Pilicowi.
Myślę, że pani poruszyła bardzo istotny problem. On się składa z wielu elementów. Trudno je wszystkie ogarnąć. Niemniej jednak to, co stanowi istotę tego głosu, czyli kwestia mówienia głośno i nazywania wprost rzeczy imionami, jakie na to zasługują, jest rzeczywiście fundamentalna. I trudno tu już mówić o przebijaniu się do opinii publicznej międzynarodowej, ale chodzi tak naprawdę o dotarcie do obywateli polskich. Myślę, że to jest rzeczywiście bardzo istotne. To, co przebija przez tą wypowiedź, to oczekiwanie, że ze strony polskiej, oficjalnej polskiej, zostaną pewne rzeczy wyeksponowane i ogłoszone publicznie jako zarzut w stosunku do Rosji. Nikt tego nie jest w stanie zrobić. Co nam pozostaje? Pozostaje nam tak naprawdę informować samych siebie. To jest ten element, który zawsze funkcjonuje. Jeżeli pani nie będzie miała nic przeciwko temu, to chciałbym zaproponować jakiś kontakt Nie wiem, w jaki sposób możemy to spróbować zrobić, ale ja z przyjemnością tą kwestią, którą pani tutaj poruszyła, bym się zajął i uruchomiłbym wszystkie możliwe i dostępne mi środki, aby takie informacje rozprzestrzeniać jak najszerzej. Niedawno, całkiem niedawno, zaproponowałem pewnego rodzaju inicjatywę internetową, która nazywa się www.świadectwo.tv. To jest inicjatywa związana z obchodami rocznicy katastrofy smoleńskiej. Poprosiłem wspólnie z Gazetą Polską, poprosiłem ludzi o to, aby własnymi aparatami telefonicznymi, aparatami fotograficznymi, kamerami nakręcili swoją własną historię uczestnictwa w tych wydarzeniach. Dostaliśmy około 700, ponad 700 filmów. Mamy w tej chwili ponad 5000 wejść na tą stronę. Ja nie wiem, czy pani będzie miała możliwość dotarcia na tą stronę, ale tam jest również możliwość włożenia tekstu, kontaktu i ja z przyjemnością bym odezwał się do pani i spróbował pewnego rodzaju działania tutaj jakieś podjąć, bo to rzeczywiście są istotne rzeczy. Ludzie powinni wiedzieć o tak poważnych rzeczach, jak choćby wykładnie prawne dotyczące czy raportu MAK-u, czy tego, w jaki sposób w kwestii choćby Katynia, prawda, Rosjanie żonglują faktami, raz nazywając to zbrodnią ludobójstwa, innym razem nie zgadzając się na taki zapis. To są wszystko rzeczy, które powinny docierać do polskiego społeczeństwa. I to nie po to, żeby uświadamiać ludzi, czym jest Rosja, ale po to, żeby uświadamiać ludzi, jak wiele zaniedbań istnieje po stronie polskiego rządu w tej kwestii, jednej czy drugiej. I braku działania i po prostu wręcz grzechu zaniechania. Ponieważ te rzeczy są zdecydowanie istotne. Jeżeli my nie reagujemy na raport MAK, jeżeli my nie potrafimy obronić się prawnie i jednoznacznie podać opinii publicznej, nie tylko polskiej, naszego stanowiska, to my na tym tracimy, ponieważ rosyjska wersja jest wersją, która obowiązuje, ugruntowuje się i osadza się w świadomości ludzi, którym później trudno jest się pozbyć tych schematów, które zostały przez rosyjskie media, rosyjską propagandę zaproponowane i trudno jest kontestować po jakimś czasie rosyjską wersję, ponieważ tego już nikt nie będzie słuchał. Do opinii publicznej międzynarodowej przedostały się informacje związane z alkoholem, naciskami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My na to nie zareagowaliśmy. Ten gniew, który słychać w głosie pani jest absolutnie uzasadniony. To jest gniew, który jest absolutnie, myślę, że powszechny, jeżeli chodzi o odbiór tego braku milczenia, tego braku reakcji ze strony polskich władz.
A panie redaktorze, jakiś oficjalny kontakt z panem, może adres pocztowy?
Może adres mailowy?
Mailowy? Na przykład.
Mogę podać, tak? W tej chwili?
Tak.
Mogę podać, podaję. To jest IST, Irena Stefan Tadeusz, film, pisane razem, @gmail.com.
istfilm@gmail.com. Kolejne połączenie, kolejny telefon już za 13 minut, godzina druga, za chwileczkę, za 13 minut połączymy się, dołączą do grona naszych słuchaczy nasi rodacy zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, ale jeszcze jeden telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, mówi Leszek z Kanady, z Toronto.
Szczęść Boże, panie Leszku.
Witam serdecznie ojca i gościa w studio. I chciałbym powiedzieć taką rzecz, że 10 kwietnia zeszłego roku byłem akurat na Florydzie, jak CNN podawało na taśmie na dole cały czas taką informację, że prezydent Polski został zamordowany. No oczywiście dużo ludzi to wiedziało i dużo ludzi to wie, ale nie to jest chyba, nie to chciałem powiedzieć. W każdym razie w momencie, kiedy czyli premier przybył do Smoleńska, tam był przygotowany namiot. No i oczywiście w tym namiocie został przyjęty przez pana Putina. Jestem człowiek powyżej 50, siedziałem w więzieniu w Polsce, byłem w taki czy inny sposób prześladowany przez służby bezpieczeństwa, byłem zabierany z domu, z pracy i tak dalej. I wiem, jak to działa. i wiem, że każde takie spotkanie ze służbą bezpieczeństwa nie odbywa się na zasadzie picia kawy, prawda, i wymiany uprzejmości, tylko tam jest konkretna rozmowa. I ta rozmowa pana Putina z panem naszym, z panem T, czy tam z panem premierem, jestem przekonany, że była świetnie nagrana, świetnie przygotowana, żeby to wszystko nagrać, zarejestrować. I pan Putin prawdopodobnie powiedział tak: słuchaj, ty się nie przejmuj, my to wszystko załatwimy, my to zrobimy tak, żebyśmy i my na tym wyszli, i ty, żebyś miał pełnię władzy, prawda, albo żebyś miał spokój. I to zostało tak zrobione, jestem o tym przekonany 100%, ponieważ pan Putin to jest przynajmniej pułkownik KGB. Jeżeli kogoś zaprasza, to nie po to, żeby z nim wypić kawę. Druga rzecz. To jak czytałem pierwszy raz Archipelag Gułag Solżenicyna, to był 81 rok, to była bibuła. Miałem 3 dni na to, przeczytałem tą książkę, no oczywiście byłem wstrząśnięty. I Solżenicyn pisze pod koniec tak, że jeżeli Rosja się nie rozliczy ze swoją przeszłością, nigdy nie będzie normalnym krajem. Jeżeli Polska się nie rozliczy ze swoją przeszłością, będzie dokładnie to samo. I będzie to po prostu, jak ktoś mówi, walka z wiatrakami. Dobrze, że jest dużo dobrych ludzi, dobrej woli, którzy chcą coś zrobić. Zresztą teraz, jak byłem w Rzymie na spotkaniu, na beatyfikacji Ojca Świętego, no to spotkałem może nie tysiące, ale setki, bo ja jestem taka gaduła trochę, więc rozmawiałem z wieloma ludźmi z Polski i jestem naprawdę wspaniale zaskoczony. Rozmawiałem przede wszystkim z młodymi i byłem zachwycony. To nie są wcale tacy ludzie, którym Polska jest obojętna, którym to, co tam się dzieje, jest obojętne. I to mówili ludzie młodzi. Także jestem pełen nadziei i uważam, że po prostu tak jak mówi ojciec Rydzyk, aleluja i do przodu. Ale aleluja, po pierwsze, do przodu i już, że ten namiot to jest straszna rzecz i tam się stało coś, tam było coś zrobione, że pan Putin dzisiaj pana Tuska trzyma, no, za gardło, można powiedzieć. I pan Tusk zrobi wszystko, co pan Putin mu powie.
Bardzo dziękuję za te refleksje, szczęść Boże. To były pańskie refleksje, pozdrawiam, szczęść Boże.
Smutna konkluzja, choć myślę, że powszechna. Bardzo wiele głosów też na ten temat słyszałem i mówiących o bardzo podobnych zachowaniach i wskazujących na te momenty, które mogły być fundamentalne dla stosunków współczesnych polsko-rosyjskich i takiego ich kształtu. Trudno to rzeczywiście komentować. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, też mam podobne odczucie jak pan Leszek. I to jest kwestia zarówno obserwacji pewnych wyników internetowych, które dotyczą mojego filmu, ale też i obserwacja całej tej przestrzeni w internecie, która pełna jest różnego rodzaju inicjatyw, kół, forów dyskusyjnych, gdzie młodzi, bardzo młodzi ludzie, czasami w sposób mniej lub bardziej naiwny, niemniej jednak zawsze bardzo autentyczny, bardzo żywo przeżywają to, co w naszym kraju się dzieje, bardzo żywo to komentują i widać rzeczywiście, że to nie jest tak, że to są ludzie, którzy są pozbawieni pewnej troski o nasz kraj, o to, jak on wygląda. Autentyzm tych zachowań internetowych jest absolutnie niezaprzeczalny, więc jest to zjawisko rzeczywiście bardzo budujące i mam nadzieję, że w jakiś sposób też przekładające się na pewne działania rzeczywiste, które będziemy mieli pewnie w najbliższej przyszłości, mieli okazję obserwować. Przed nami wybory. Myślę, że głos ludzi młodych jest tym, którego najbardziej obawiają się rządzący. To są głosy, które zdaje się nie są za bardzo przychylne Platformie Obywatelskiej, w każdym razie nie w każdym przedziale wiekowym. Więc to niesie to niesie dużą nadzieję i to może nie tyle na zmiany, ile na to, że rośnie nowe pokolenie ludzi, którym nie jest obcy los Polski i którzy rozumieją, że aby coś w tym kraju się zmieniało, trzeba, trzeba bardzo dojrzałego podejścia i oceny rzeczywistości. Wygląda na to, że młode pokolenie ma ten bagaż, niesie go z sobą i to jest rzeczywiście bardzo, bardzo optymistyczne.
Czyli jest nadzieja dla Polski,
myślę, że ta tkanka narodowa. Myślę, że jesteśmy rzeczywiście w bardzo podobnej sytuacji, jak kiedyś notabene w trakcie spotkania, które miałem z Bronkiem Wilsteinem przy okazji realizacji filmu. Tego nie ma w filmie, natomiast jest to w książce i cały opis tej sytuacji, ja tylko trochę ją skrócę, opiszę. On opisywał rok 79, pielgrzymkę papieża do Polski, kiedy bardzo wszyscy oczekiwali pewnych natychmiastowych efektów tej pielgrzymki. Podekscytowani młodzi ludzie wtedy, naładowani energią, oczekiwali jakiegoś radykalnego przejścia z formuły opozycyjnej do jakiejś jawnej rewolucji. I bardzo Bronek opowiadał, że bardzo byli zawiedzeni tym, że papież z Polski wyjechał, pielgrzymka się skończyła i nic. Więc ta frustracja zaczęła się wylewać, przelewać w dyskusjach i wszyscy mieli wrażenie, że to tak naprawdę wszystko opadło, nic się nie dzieje, nic z tego nie będzie, a rok później narodziła się Solidarność. Prawda? I ja mam wrażenie, że być może jesteśmy naprawdę w bardzo podobnym momencie w tej chwili, że jeżeli z tej tragedii może wypływać coś, co Polskę wzmocni, tak by należało spojrzeć na to, to być może to jest coś, co jest ciągle przed nami. Ja może się łudzę, może jestem niepoprawnym optymistą, ale mam wrażenie, że stoimy u progu bardzo poważnych zmian i bardzo poważnej zmiany świadomości narodu polskiego. Przynajmniej wydaje mi się, że to obserwuję w jakiejś tam części. Nie mówię tu o tym, że to będzie proces natychmiastowy, niemniej jednak mam wrażenie, że katastrofa smoleńska zbyt wiele ujawniła złych rzeczy w polskim państwie, które się dzieją. To jest taka katastrofa, takie wydarzenie, które każdy Polak rozumie i każdy Polak rozumie je po swojemu, ale wszyscy widzą, jakiego rodzaju wypaczenia, jakiego rodzaju niedociągnięcia, jakiego rodzaju bałagan panuje w naszym kraju i mam wrażenie, że wszyscy mają tego serdecznie dość. Więc myślę, że z wieloma nam po drodze.
Panie redaktorze, ten niepoprawny optymizm rodzi tę nadzieję właśnie, ale to wymaga też zaangażowania każdego. Zaangażowania, roztropności, rozsądku i myślenia w taki roztropny sposób właśnie o dobru wspólnym, jakim jest ojczyzna. Ostatnie wydarzenia majowe to też beatyfikacja sługi Bożego Jana Pawła II, już dla nas błogosławionego. Wspomniał pan o jego pierwszej pielgrzymce i teraz ta nasza pielgrzymka do Stolicy Apostolskiej. To człowiek, który rodził w nas nadzieję, no i właśnie motywował do tego wysiłku w kierunku roztropnej troski o dobro wspólne. Mówił o Polsce, że to jest przestrzeń, którą trzeba w sobie wciąż poszerzać. Poszerzajmy tę polskość.
Myślę, że to przesłanie bardzo optymistyczne, bardzo aktualne i myślę, że będzie bardzo aktualne przez wiele, wiele lat, a być może nawet i stuleci, z korzyścią dla Polski.
I oby taka Polska była piękna i abyśmy my byli z niej dumni, ale musimy na nią zapracować.
Tego sobie życzymy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję naszym słuchaczom za tę część naszego spotkania dzisiaj z panem redaktorem Mariuszem Pilisem, dziennikarzem, korespondentem wojennym, reżyserem filmów dokumentalnych. Rozmawialiśmy o liście z Polski i o Polsce. Raz jeszcze dziękuję za uwagę i szczęść Boże.
Szczęść Boże.